Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O znaczeniu edukacji w ewangelizacyjnej misji Kościoła mówił papież na audiencji środowej. Polaków Franciszek wezwał, by byli świadkami wiary i Chrystusa. Aborcja pozostaje grzechem ciężkim i wciąż obłożona jest automatyczną ekskomuniką, stwierdził prezes Papieskiej Akademii Życia. Witam 23 listopada i zapraszam na aktualności. Nauczanie to jedna z form ewangelizacji, przypomniał Franciszek na audiencji ogólnej. Jak zauważył, rok święty dobiegł już wprawdzie końca, on jednak w swoich katechezach nie omówił jeszcze wszystkich uczynków miłosierdzia. Dziś więc przedstawił dwa kolejne, wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Tytułem wstępu przypomniał o trwającym wciąż skandalu analfabetyzmu.
Pensiamo ad esempio a quanti bambini soffrono ancora di analfabetismo.
Pomyślmy, jak wiele dzieci cierpi z powodu analfabetyzmu. Jak to możliwe, że w świecie o tak wielkim postępie nauki i techniki są jeszcze dzieci analfabeci? Tego nie można zrozumieć. Jest to niesprawiedliwe. Ileż dzieci cierpi na skutek braku wykształcenia? Jest to sytuacja wielkiej niesprawiedliwości, która narusza samą godność osoby, a bez wykształcenia łatwo też paść ofiarą wyzysku i różnych anomalii społecznych.
Polaków Franciszek wezwał, by byli świadkami wiary i Chrystusa.
Usłyszeliśmy dzisiaj polecenie, by wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Bracia i siostry, by wypełnić te zadania, umacniajmy naszą wiarę, słuchając Słowa Bożego, uczestnicząc w sakramentach, w życiu Kościoła i w posłudze najbardziej potrzebującym. Podnośmy na duchu wątpiących, bądźmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa. Z serca wam błogosławię.
Nie milkną komentarze wywołane listem apostolskim Misericordia et Misera, który Ojciec Święty wydał na zakończenie roku jubileuszowego. Wśród nowości, jakie zawiera ten dokument, jest rozszerzenie na wszystkich kapłanów możliwości rozgrzeszania z aborcji. Wiele światowych mediów twierdziło, że tą decyzją papież skreślił aborcję z listy grzechów ciężkich. O tym, co papieski list zmienia w sprawie aborcji i że nie przestaje za ten czyn obowiązywać ekskomunika, mówi arcybiskup Vincenzo Paglia, prezes Papieskiej Akademii Życia.
Prawda jest zupełnie przeciwna, ponieważ udzielenie przebaczenia oznacza dialog, świadomość tego, co się zrobiło, decyzję, że to się już więcej nie powtórzy. W tym sensie rozszerzyć tę posługę na wszystkich księży znaczy dać temu, kto dopuścił się tego strasznego czynu, większą możliwość zrozumienia, jak ciężkim wykroczeniem jest to, co uczynił, aby, co za tym idzie, mógł zmienić życie i więcej tego nie powtórzyć. W tym sensie papież, świadomy ciężkości tego grzechu, chce zaproponować najlepszy sposób zapobieżenia jego powtórzeniu. Oczywiście mając większy dostęp do skutecznego leku, ten, kto jest słaby, otrzymuje pomoc, aby kolejny raz nie upaść. Ponieważ aborcja jest bardzo ciężkim wykroczeniem, konieczne jest też nadzwyczajne udzielenie miłosierdzia.
Obecnie, kto dopuszcza się aborcji, popada w ekskomunikę late sententie, czyli automatycznie. Czy tu papieski list coś zmienia?
Nie. Ekskomunika late sententie pozostaje tak, jak jest w kodeksie prawa kanonicznego. W tym sensie nie ma żadnej zmiany, gdy chodzi o koncepcję ciężkości tego grzechu. Nie ma żadnego złagodzenia. Pozostaje on świadomym uśmierceniem niewinnego życia, a to jest bardzo ciężkie wykroczenie. Sens papieskiego tekstu leży w pragnieniu zrozumienia tego, że jeżeli ktoś żałuje grzechu, nawet tak bardzo ciężkiego, to Pan mu przebacza i go przyjmuje. W tym sensie zostaje jakby zapomniana przez Boga ekskomunika, która została nałożona za ten wstrząsający czyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
hasłem Moja mama jest królową na Jasnej Górze rozpoczął się cykl Wieczorów Maryjnych. To nowa inicjatywa Paulinów wpisująca się w obchody jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. To msze, katechezy i świadectwa zaproszonych gości oparte o tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam na relację z pierwszego spotkania przygotowaną przez Izabelę Tyras z Radia Jasna Góra.
Odwołam się króciutko do pewnego przesłania, które na kilka dni przed swoim przejściem do domu ojca zostawił kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia.
Ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu Paulinów.
Powiedział bardzo ważne słowa. Ktoś musi nad dziełem maryjnym w Polsce czuwać. Trzeba czuwać, aby błogosławioną zwały ją wszystkie narody. To w ogromnej mierze zależy od Polski. To Polska przeciwstawiła się kontestacji maryjnej po soborze. Tu w Polsce rozpoczyna się walka o cały Kościół powszechny. Trzeba, aby ktoś dalej nad tym czuwał. Chcemy właśnie nad tym czuwać i dlatego my jako Paulini w pierwszym rzędzie powołani do tego, żeby kult Matki Bożej jeszcze bardziej rozsławiać. Gromadzimy się tutaj na, jak wspomniałem, nowej inicjatywie na Jasnogórskich Wieczorach Maryjnych, które będą miały tytuł Moja mama jest królową. To 9-miesięczny cykl spotkań 8 dnia każdego miesiąca z udziałem zaproszonych gości, kapłanów, świeckich. Chcemy w tych wieczorach uczyć się od Maryi jej królowania, służbie Jezusowi, Kościołowi. Celem naszej drogi jest przygotowanie się do uroczystości 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Rozpoczynamy, drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, pierwszy z Jasnogórskich Wieczorów Maryjnych zatytułowany Moja mama jest królową, dziś zwiastowanie.
Mam poczucie, że chociaż się nie znamy i chociaż przyjeżdżamy z różnych stron.
Agnieszka Porzezińska.
To Jasna Góra jest takim miejscem, jednym z niewielu w Polsce, w których bardzo szybko tworzymy wspólnotę. Bo patrzymy w jednym kierunku i jest to kierunek ku Maryi. Mam nadzieję, że po tych 9 spotkaniach, po tym 9-miesięcznym czasie wzrostu, to też jest wyjątkowe, że to jest 9 miesięcy. Bo jest szansa, że za 9 miesięcy coś wspaniałego w nas, w relacji do Maryi się urodzi. Ale mam nadzieję, że za 9 miesięcy dużo łatwiej niż dzisiaj być może będzie nam powiedzieć moja mama jest królową.
W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Mówi się, że anioł przyniósł Maryi dobrą nowinę. Czy rzeczywiście? Przecież wywrócił jej świat do góry nogami. Ona miała inne marzenia.
Tak, apokryfy mówią o pragnieniu życia dla Boga.
Ojciec Stanisław Jarosz, Paulin.
Życie w świątyni, życie jako dziewica, która żyje dla Boga. Natomiast Pan Bóg lepiej wie, co jest dobre. To dzisiaj tobie, mnie mówi Bóg, jesteś wyjątkowy. Mam w stosunku do twojego życia plan. Czy się zgodzisz, że ja wiem lepiej niż ty? Bo jeśli weźmiemy zwiastowanie jako sam jeden fakt, to my go bardzo obetniemy. My musimy zwiastowanie zamknąć w historii zbawienia. I ono jest odpowiedzią na tę niewiastę z raju, na tego Adama z raju. To jest jak gdyby zamknięcie tej historii rajskiej, upadku i grzechu człowieka. Kiedy Ewa mówi nie, ja lepiej wiem, co zrobić, żeby było szczęśliwie.
Maryja mówi tak.
Adam, Jezus Chrystus, w przeciwieństwie do tego Adama, pełni wolę Pana Boga. To jest pierwsza rzecz, że my wszyscy uczestniczymy w grzechu Adama. To nie jest tak, że Adam zjadł jabłka i nam zęby ścierły.
A my jabłek nie jemy.
Każdy z nas potwierdza grzech Adama, ja i ty, piękna też pewnie. Dlaczego? Dlatego, że wciąż mamy tą pokusę. Skoro ci Bóg na wszystko nie pozwala, nie kocha cię. Bo gdyby cię kochał, pozwoliłby ci na wszystko. To małolaty, mówisz mu, nie wracaj zbyt późno. Co, nic mi nie wolno? Wszystko ci wolno, tylko późno nie wracaj. I ta pokusa jest, że rodzice błędy robią wychowawcze. Mam nadzieję, że wy nie robicie, pozwalając dzieciom na wszystko. Druga pokusa, to jest pokusa dobra i zła. To ja wiem, co jest dla mnie dobre. No przepraszam, kto pyta, z takim chłopcem chodzić, zaczynać małżeństwo z grzechu czy z czystości? Ile dzieci urodzić, jedno czy piątkę? No kto pyta, nie? Widzisz, dlaczego dla nas? Ponieważ to jest moja historia Adamowa i historia zbawcza. Dwa, że każdy z nas ma taką godzinę, kiedy nie da się nic wytłumaczyć. W małżeństwie to bardzo dobrze widać, kiedy nie da się nic wytłumaczyć. Totalny impas. I Maria wie, że Bóg wie lepiej niż ona, że ona nie da
się... Ale zadaje pytania. Nie mówi od razu, niech się stanie. Ona, a jak to się stanie? Ona prosi o konkrety, czyli ona nie schyla pokornie głowy.
Jest bardzo myśląca, tak.
Nie schyla pokornie głowy, nie mówi, dobrze, przyszedł anioł, ja się stanę.
Ja tylko dokończę tę myśl. Ze względu na nasze życie stało się również zwiastowanie, żeby po pierwsze w chwilach dramatycznych, patowych prosić ją, bo ona to rozwiązała i przyjdzie z pomocą. Druga rzecz, żebyś słuchając tych słów uwierzył, że w twoim życiu, kiedy słuchasz i mówisz Bogu tak, rodzi się Jezus. I mam nadzieję, że te 9 miesięcy tych spotkań, tych, którzy będą przychodzić, będą mieli to doświadczenie, że coś się w nich narodziło, trochę życia Jezusowego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt w tym świętym miejscu, w tym sercu Polski znaleźć się.
Dominika Figurska.
Jak ja to mówię, jak Jasna Góra dzwoni, to zawsze staje na baczność.
I... Tak było, tak było.
Matce Bożej się nie odmawia. Zapytałaś, czy jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. Wiadomo, że mówię o takim głębokim szczęściu, a bywają momenty trudne.
To jest odważna deklaracja w dzisiejszych czasach, że ktoś mówi, jestem szczęśliwy. Na pewno? Tak, jestem szczęśliwy. Ale z piątką dzieci? Tak, jestem szczęśliwy. I czasami trzeba przekonywać ludzi do tego, że rzeczywiście jest się szczęśliwym. Tak jakby się czekało na jakieś... I wtedy człowiek ma jakąś drugi cień satysfakcji, no jest u niej tak jak u mnie.
Znaczy to jest... Tak, no wiadomo, to tu matki wielodzietne mogą sobie porozmawiać. Wiadomo, słuchaj, tutaj nie zdążyłam, tam nie posprzątane, tam nie poprane. No wiadomo, jak to z piątką dzieci.
Możemy się licytować.
Tak, i od razu jest lepiej, bo wiadomo, że u każdej jest tak samo. Ale generalnie chodzi o to, że trzeba się czasem tłumaczyć innym ludziom, tym, którzy nie mają dzieci albo mają mało dzieci, z tego, że jest się szczęśliwym z pięciorgiem dzieci, bo dziecko jest postrzegane jako przykry obowiązek. I to myślenie na temat dziecka, to trzeba wytłumaczyć.
A ty się czasem tłumaczysz Maryi? Przyjeżdżasz do niej, schylasz głowę i mówisz, to nie tak, czy raczej chwalisz się?
Ja dziękuję Maryi za wszystko, ale ja też nie jestem taka spolegliwa. Ja oczywiście też kłócę się czasem. To taka jest ostra wymiana zdań. Ja ją bardzo kocham, ale często zadaję pytanie, kurczę, dlaczego? Nie tak miało być. Nie, to nie jest dobrze, tak? I z Maryją, i z Bogiem. Ale ta Maryja jest mi bardzo bliska, więc...
A słyszysz odpowiedzi?
Tak. I one są naprawdę z taką cierpliwością, to tylko może matka.
Mama brzmi lepiej.
Mama, ale nawet dla mnie matka, to słowo też jest piękne. Ale mama też. Właśnie to moja mama jest królową. Taki powrót do dzieciństwa. To jak i moje dzieci, i jak ja pewnie sama rysowałam moją mamę. Moje dzieci też rysowały. Moja mama jest królową, czyli jest taka najpiękniejsza, najlepsza i w ogóle totalnie bezkrytyczne. Nieważne, że mama ma czarne włosy, one rysują białe, długie, prawda? Anielskie. I ta mama. Ja przyznam, że ja lubię również nazywać Matkę Bożą matką. I to jak gdyby w ogóle mnie od niej nie oddala. Ja ją tak samo kocham, a wydaje mi się, że taka jestem starsza w tym. Przez to, że dzieci moje mówią do mnie, mama, mamusiu, to ja mówię, moja Matko Boża, Matko, moja Matko kochana.
Przychodził do ciebie anioł w życiu i składał ci różne propozycje?
Tak, ale ja powiedziałam nie, nie przyjmuję.
Tak?
Tak. Nie, przepraszam cię, Aniele Boże, ale ja chcę być aktorką i robić karierę, a ty mi tu o dzieciach, sorry. Więc musiałam...
Ale jednak swoje osiągnę.
Tak, bo przychodził parę razy. Ja powiem tak, że ja nie byłam w ogóle taka jak Maryja. Ona jest taka piękna i cudowna i mądra. Ona się zapytała, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Ja w ogóle nie umiałam zadać pytania. Ja tylko mówiłam nie. Potem przychodzi ten anioł, mówię dobra, tak. Ale bez żadnego pytania. To było takie bezmyślne. Ale nawet jak powiedziałam to tak, to ta refleksja, którą miała Maryja w ogóle na początku, jeszcze przed podjęciem decyzji, moja refleksja przyszła dopiero dużo później. A teraz, jak już mam 5 dzieci, mówię, Panie Boże.
Coś ty narobił.
Naprawdę, to był dobry plan. Dziękuję. Jak ty to zrobiłeś?
Jak mnie przekonałeś?
Oczywiście ja od dziecka marzyłam, żeby być aktorką i świetnie się to potoczyło. Dostałam się za pierwszym razem do wymarzonej szkoły, do Krakowa. Na studiach byłam w ogóle ulubioną studentką, nie wiem, profesora Sztura, profesora Wajdy. Na 4 roku debiutowałam rolą, o której marzą wszystkie aktorki, rolą Ofelii w Hamlecie, w spektaklu, jakiego nie było na świecie, gdzie Ofelia na oczach widza się topi. Był w basen wbudowany w Krakowie z plejadą gwiazd. Anna Dymna, Krzysztof Globisz. No nie można sobie wymarzyć lepszego debiutu. Wszystkie teatry otworem. Rola główna w filmie włoskim. Rola jakaś tam jakaś. Potem serial. 10 milionów
oglądalności. Po prostu dostałaś wszystko w pierwszym roku, co tak. Inni dostają przez całe życie.
To prawda, dokładnie. I właśnie ten anioł przyszedł i powiedział, słuchaj, Pan Bóg ma inny plan. I tak trudno było. Naprawdę trudno
było.
Pierwsze
tak było najtrudniejsze? Czy każde jest tak samo trudne, bo inne?
Pierwsze, tak. Pierwsze. A potem to, właściwie to pierwsze, to chyba było, jak już powiedziałam tak, no to już się oddałam. Były momenty trudne w moim życiu, bo byliśmy z mężem małżeństwem, zdecydowaliśmy się na dziecko jedno, drugie i wydawało się, że wszystko...
Sielanka,
tak. Ale rzeczywiście doszło do dużego kryzysu i to był ten moment samotności. I on nie przyszedł znikąd, to było to wykręcanie żarówek, bo ja mówię, że diabeł nie gasi światła, tylko tak wykręca jedną po drugiej, żebyśmy nie zauważyli, bo jakby zgasił światło, to człowiek by się zorientował, jest ciemno. A jak tak wykręca żarówkę po żarówce, to człowiek się przyzwyczaja i w końcu rzeczywiście nawet ta ciemność może nie przeszkadzać. I wtedy był taki moment samotności i ta samotność była piękna, bo ona właśnie służyła temu wzrostowi, że ja się znowu zbliżyłam do Boga, do Maryi i teraz już nie chcę od niej odejść, już chcę tak przylgnąć i tyle. Ja kocham po prostu Maryję i tak się cieszę, że się narodziłam w tym kraju, w Polsce, bo my jesteśmy szczególnym narodem w tym kulcie maryjnym. Te Światowe Dni Młodzieży pokazały też to, jak bardzo ten kult maryjny wyróżnia Polskę. A wydaje mi się, że też to już takie moje prywatne, może kompletnie nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, ale też wydaje mi się, że my za tę miłość do Maryi tyle lat dostaliśmy swoją nagrodę, dostaliśmy w osobie Jana Pawła II, dostaliśmy w tej iskrze miłosierdzia w osobie siostry Faustyny, więc Matka dba o nas.
Relacje ze spotkania Moja Mama jest Królową przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.